Kolberg?
Lubię.
Audycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Kolberg 2014. Promesa. Realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Kolberg?
Lubię.
Zachować od zapomnienia.
Magda Jasińska, witam Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie z audycjami Anny Jachniny. Już powoli zbliżamy się do końca tego cyklu, a więc wybieram co ciekawsze pozycje, które pozostały w naszym archiwum. Zaczynamy od audycji 72 roku w kaszubskim Sowizdrzale. Opowieść o Janie Miszewskim z Karsina. Zresztą usłyszą Państwo głos tegoż bohatera Jana Miszewskiego. To jest audycja Anny Jachniny, jak już mówiłam, z 72 roku.
Filut, Sowizdrzał, Fif, Wesołek. Różnie go w Karsinie nazywają. A spotkać Jana Miszewskiego można zawsze w gospodzie. Siedzi przy swoim kuflu, a kufel to nie byle jaki. Zabytkowy, gdański z XV wieku. Stolik kaszubskiego zagłoby filozofa otoczony jest zawsze gronem słuchaczy, a latem i turystów. Wystarczy kufelek kornusu, jak tu powiadają, i zaczyna się wieczór humoru, wspomnień, gawędy. Patrzcie, ludzie, na drzwi tej gospody. Małe, prawda? Ojciec mój zawsze się dziwił, że przez te drzwi poszedł w świat cały nasz dobytek.
Stodoła, ziemnia, konie i krowy, wszystko bez te małe drzwi przeszły, nie? I zawsze do nas mówią, bo ja najmłodszy z domu, nie? To mówią, już dzieci pamiętajcie, już róbcie tak, żebyście jeszcze dzieciom swoim co zostawili, bo ja wam nic nie zostawiłem.
To pan potem pracował już nie na roli, tylko gdzie indziej?
O, wtedy już nie, wtedy już na roli nie. No to ja byłem jeszcze mały chłopiec, jak ojciec przepił, nie? Ale już wtedy każdy szukał chleba sam, nie? Po co? Potem na jednej małej chatce tyle dzieci, nie? 12 sztuk nas było, to każdy już musiał rada w życiu dawać sam.
I do cyrku trafił?
I do cyrku, tak. No, ział Ustaniewski, 15 lat przed wojną, za kluna, za komika. Chciał z córkiem jeździły. Ej, panowie i kawalerowie, z jak wy strony chcecie mnie żony? Tu do Karsina przybywajcie, tu się oglądajcie. Tutejszy córy, kształtne figury, winno blondynki, ciemno brunetki, różnego wieku znajdziesz tu człowieku. A zwłaszcza w niedziela i święta to się tyle kręci, że wszystkie święci litością zdjęci. Błagają stworca, by każdy córce zesłał rodu naszego chłopca ładnego. Znam ja jeszcze lepszy stolarzy, ci ojców dręczą i wciąż ich męczą, by grosza powali i stroje kupowali.
Sam pan te wszystkie produkcje wymyślał?
No, to wszystko to jest wymyślenie moje. Wszystko wymyślenie moje. Bo ja dużo książek czytałem, nie? To no nawet z kierownikiem szkoły, bo tak nieraz przyjdzie, nie? O, ty mądry, ty to. A ja mówię, dobrze, a powiedz mnie to. Wszystko, co w życiu kochałem, obce ręce wzięły. Nie mam po co wracać do ojczyzny. Dwie przyczyny jego przedwcześnej śmierci było miłość kobiety i miłość ojczyzny. Kto to był? No nie wiem. On mówił, to jest pana Tadeusza. Ja mam co, ale nie. Chopin nasz. Fryderyk Chopin w 36 roku życia złożył swoją genialną głowę na cmentarzu paryskim. I dwie przyczyny były jego przedwcześnej śmierci. Miłość kobiety i miłość ojczyzny. Kochała go Maria Włodzińska, ale przesądy magnackie nie pozwoliły jemu tej ręki oddać. Ja wszystko, znam wszystkie życiorysy.
To pan książek dużo czytał?
O, ogromnie dużo.
To chyba ta biblioteka tutaj karsińska... Już nie ma takich książek, które by były panu obce.
Nie, ja już mam wszystkie przeczytane. Ja już teraz Kraszewskiego i Sienkiewicza czytam teraz w domu, dopiero mam 20 raz po kolei wszystko. Nie, bo nie ma tu już książek do mnie.
Ale pan tuś o cyganach też wspomniał.
A no z cyganami jechałem, bo tak. I no to nie byli cyganie, jak to ty takie obarwańce lepsze, tu koncerty dawali. No i naturalnie piękna cyganka, no ja sam myślę, łobuz byłem. Tańczyć umiałem dobrze, jak w koło butelki. Jeszcze dzisiaj mogę, choć stary jestem, w koło butelki tańczyć. No i z cyganami pojechałem. Ale teraz, wie pani, jak z cyganami, trzeba było żebrać, nie? A gdzie ja do ludzi szedłem, to mówili, to już cygan nie je, to już cygan. No i wtedy się nie spodobało, widzi pani mnie tam ten nieporządek, nie? No i jeszcze może od cygana bym był może iść zabić i nie było, wie pani jak to, no i uciekłem nareszcie od tych cyganów. Nie?
A to wszystko piękne oczy cyganki sprawiły.
Tylko piękne oczy cyganki, tylko piękne oczy cyganki.
Jacy właściwie ci Kaszubi są?
Kaszubskie plemnie to jest przecież stare plemnie. Nie ma Polski bez Kaszubów, nie ma Kaszub bez Polski. Nie u niby. Obywatelami dobrymi, ale oni są nieufni. Bo oni zawsze mówią, że z Kaszubów się śmieją, nie? A on mówi tak, ten Kaszub, a taki stary jeszcze je w kartuzach mówi. Kaszubowi choć oczy wydłubie, to on tyłkiem patrzy o Kaszuba, nie? Więc oni są taki, ale na ogół dobrzy ludzie Kaszuby. Bo Niemcy troszeczkę Kaszubów pobożali, bo oni to jak nazwali ten Kaszubische Absch, tam oni to niby swoich ludzi ubożali. Najwięcej wrogów mieli Niemcy Kaszubów.
Partyzance siedzieli w gryfie.
Wszystko. Jeszcze był taki Grulkowski Zebdzic, on się tam ukrywał dużo, a później...
Hindenburg,
no widzi, pani go zna. O Dardowskim jest jeszcze taka stara legenda, nie? Może już pani usłyszała. Bo on przecież, jak to było urodziny cesarza niemieckiego Wilusia, nie? To każdy miał chorągę wywiesić, nie? A on wywiesił czerwone majtki. On na złość Wilusiowi niemieckiemu czerwone majtki. I to brudny jeszcze tak, nie? Wywiesił w te urodziny cesarza. Naturalnie musiał uciekać, nie? Taki stary Kaszuba był i żona jego się nazywała Marta. A on zawsze, Marto, nie martw się o wiele, nie, bo my sumy właśnie Boży. Za pobożni nie są to te nasze Kaszuby.
Tabakie lubili?
Jo, tak, jeszcze teraz lubię. Już teraz młode pokolenie, już tu jest trzech takich, co zażywają jak Milanowski. Jo. Tabakie, tak. Mój ojciec to już tak lubił, że już teraz jak chory leżał, nie, miał 110 lat, to ja już mu nie chciałem dać tej tabaki. W ogóle. Bo co taki stary człowiek, nie? To jak ja na dwór wyszedł, to on do żony mówi, że ja go krzywdzę. A jak ja przyszedłem, a żona wyszła, no to on znów mówi, że ona go krzywdziła. No, 110 lat żył. Ja nie chodzę do lekarza. Ja po co ja mam denerwować lekarza? Kiedy mnie nic nie je.
A jak to było z tym osiołkiem?
A no tak, Pan Jezus jechał na osiołku, święty Piotr, no i osiołek wpadł im do rowu. No i do ludzie z kościoła pobożni, wszystko różańce mają, no i święty Piotr prosi, a tam każdy no ręką kiwał, co tam, będziemy osiołka wyciągać. Pan Jezus mówi, pójdziemy no do gospody, do tych pijaków i tam poszli, od razu wszystkie pijaki, wszystko lecieli, osiołka wyciągnęli. Pieśnie o gospodo umiłowano, to jest na pamiątka tych pijaków.
Czy pan z takich starych zabobonów, przesądów pamięta coś, jakie to jeszcze dawniej wśród ludzi krążyło?
No tak, i to jest dawniejszych, ale teraz muszę nadmienić jeszcze, że teraz jeszcze w naszej wiosce takie głupi są, nie? Więc jest tu taka jedna kobieta, więc że mówię, no nie, czarownica. No i więc jednemu gospodarzowi zachorowała matka, a ona u nich mleko kupowała. To on się ubzdurzył, że ona tam oczarowała i taki we wielu tam jeden z nachor jest, nie? I ten powiedział, ta to zrobiła, nie? Tak, ani nie dali jej wody ze studni, ani mleka, nic. I ja we Gdańsku pracowałem, przyjechałem, no i kobieta płacze, ja mówię, gdzie to tu, w XX wieku kobieta wody nie dostanie. Radio przyjechało i ta sprawa tu przeprowadziliśmy. I kobiecina dostała zaraz tych wieli i mleko musieli, z mleczarni jej dawają tu mleko. I woda i wszystko. I widzi pani, takie jeszcze są ludzie, ale to jest stary, no takie wariactwo jest, nie, jeszcze tu też. A ja nieraz też jak pijany, ja mówię, dobra, ja umiem te czarostwa wygoniać, ja mówię. I tu jedna taka chora była też, ja mówię, ja Zabrocka umiem czarostwa wygoniać, ja umiem. No to no, Janek kochany, przyjdź tam i doradź mnie, co zrobić, nie. Ja mówię, wiecie, co za Brocko, to jest tak, ale wy sami musicie iść, wy sami. O 12 w nocy, ja mówię, tam do lasu, do Cesewia, tam jest źródło i o 12 w nocy tam sobie ty wody przyniesie. Tak, do głupoty, ja słyszę, niech baba idzie, niech kiedy w czarę wierzy. I to stare babsko lazło tam.
I jak były te wielewskie kalwary, jak to duże zjazdy były wtedy tych dziadów.
I takie to dziadostwo było, że na przykład skudło miał zrobione, sztuczną noga miał zrobiona pani. Zdrowo noga wkopał do ziemi, a skudło sztuczno obok sobie położył, nie? I wtedy tak ręką ruchał i bracia drogi, siostro drogo, wspomnij na biednego kalekę, który nie może zapracować na kawałek chleba. Bracia drogi, siostro droga. I tu się okazuje, że zdrowy dziad, pani. I 12 kamieniców miał.
I te piosenki.
O Polsko korono, co słychać, o to wie. Kunsztowne klejnoty nosiłaś na sobie.
To była audycja w kaszubskim Sowizdrzale. A teraz o sztuce Edmunda Kapuńskiego mówić będzie Romuald Hankowski, szef Muzeum Włocławskiego. Audycja pochodzi z 1971 roku.
Miał już wiele wystaw i pokazów. Skala ocen olbrzymia, od zachwytów do powściągliwego sztuka to czy rzemiosło. Kapłoński, pisał Tadeusz Małachowski w katalogu do wystawy toruńskiej, rozwija się jako twórca coraz bardziej. Znając jego pasję, wierzę, że z czasem dojdzie do własnego, niepowtarzalnego stylu. Wystawa w warszawskiej Kordegardzie. I znów zachwyty zwiedzających i powściągliwość krytyków. Dobrze się więc stało, że po otwarciu wystawy Kapłońskiego w Muzeum Włocławskim kierownik tej placówki, magister Romualda Hankowska, zaprosiła grupę osób spośród zwiedzających, aby podyskutować na temat twórcy i jego sztuki.
Jeśli chodzi o twórczość Kapłońskiego, rzecz polega na tym, że jest sporo osób, które właśnie jego twórczość, to co on robi, zaliczają do rzemiosła. To znaczy podciąga się pod intarsje takie, jak powiedzmy sobie w XVIII czy w XIX wieku był uzdolniony rzemieślnik, który wykonywał meble, pięknie je zdobiąc. On jest troszeczkę zawieszony między artystami, profesjonalistami, między twórcami ludowymi, bo przecież twórcą ludowym nie jest, między amatorami i też chyba nie można go do twórczości amatorskiej, jego prac zaliczyć nie można, bo amator to jest ten artysta niedzielny, powiedzmy, który dla przyjemności jeden łowi ryby, a drugi maluje albo rzeźbi, a dla niego to jest pasja jego życia. On nie mógł skończyć szkoły, nie mógł skończyć akademii, bo jego najlepsze lata przypadły w czasie wojny, gdzie wylądował w warsztacie stolarskim, ale z kolei jemu tylko rzemiosło czy stolarszczyzna nie wystarczała, on to zdobił. I teraz pytanie, bo on tak jak gdyby z żalem dzisiaj powiedział, że no, nie skończył akademii. Nie wiadomo, co by było, gdyby tę akademię skończył. Może by malował jakieś bardzo przeciętne obrazy albo wykonywał bardzo przeciętne rzeźby. A dzięki temu, że on nie miał tej podstawy naukowej podbudowy, powiedzmy sobie, to tworzy to, co w tej chwili możemy oglądać. On operuje tak fornirem, jakby operował pędzlem. A że go nie można zaszufladkować, to jest ten cały kłopot.
Przy dobrej woli to chyba można.
Muszą się znaleźć czynniki, które decydują właśnie o tym zaszufladkowaniu. I chyba można.
Uważa się, że prace jego nie są godne, jeśli tak można powiedzieć, żeby je wystawiać w muzeum. My już urządzamy po raz drugi wystawę Kapłońskiego w muzeum, ryzykując, powiedzmy sobie, krytykę, że on jeszcze sobie nie zasłużył, tak jak Picasso zasłużył sobie na Louvre, mówimy w tej chwili, prawda? Jego prace po raz pierwszy artysty żyjącego są w Louvre. Tak tutaj nieomal, że no, czy on powinien być w Domu Kultury wyeksponowany, czy w klubie, czy w świetlicy, czy w muzeum. Wydaje mi się, że jednak właśnie i w salach muzealnych powinno się pokazywać tę sztukę uznaną, ale i taką, która budzi jakąś dyskusję.
O sobie trochę opowiedział, kim on był najpierw. Otóż gdyby on tego nie powiedział nawet, to wydaje się od razu z jego twórczości odczuć taką kolej rzeczy właśnie, że on najpierw był rzemieślnikiem i to chyba nie najgorszym, ponieważ wybrał sobie takie tworzywo, w którym właśnie tworzy to, co pokazuje. I ja gotów jestem twierdzić, że gdyby on na przykład dostał zadanie zrobić fantastyczny stół, jako czyste rzemiosło po prostu, gdzie by wcale nie musiał tej kompozycji wprowadzać, tylko na zasadzie jakiejś, no powiedzmy, formy klasycznej czy czegoś. Zrobiłby to kapitalnie. Czyli jest tutaj wyprzedzenie faktu, że on najpierw był rzemieślnikiem i to właśnie rzemiosło, które powiedzmy posiadł, prawda, stworzyło mu te możliwości, że on zadziałał w tym tworzywie. Więc skłonny jestem to samo twierdzić, że gdyby jego w tym kierunku rozwijać, to on miałby szansę rozwoju. Ale ryzyko jest w tym takie, że kto wie, czy on by powiedzmy właśnie przy posiadaniu wiedzy trochę większej, no nie zaczął powiedzmy potem eksperymentować może w jakimś innym tworzywie, prawda? Może w innym tworzywie, no nie wiadomo, czy w tym drzewie, czy nie. Ale to, co w tym drzewie tworzy, to ja osobiście oceniam, że to jest już sztuką. To, co on teraz pokazuje, to jest sztuką. Odnoszenie tych kryteriów, na podstawie jakich można go uznać za artystę, albo nie można go uznać, czy powinno się uznać. To są kryteria w odniesieniu do naszych czasów po prostu. No, my dzisiaj oceniamy tych ludzi, powiedzmy, przypisujemy im zawód w oparciu o jakieś założenia podstawowe, prawda? Ale gdybyśmy po prostu wyeliminowali to pojęcie i postawili taką rzecz do oceny, zapytaliśmy, czy jest w tym jakaś sztuka, to wydaje mi się, że większość w ocenie byłaby taka, że trzeba by powiedzieć, tak, to jest sztuka. To jest sztuka, bo na pewno tak jest, prawda? W naszej praktyce współczesnej architekci nie imają się dzieł sztuki jako takich, w sensie produktu, prawda? Historia zna takie przykłady. Rzeczy stworzone przez, powiedzmy, plastyków, przez dobrych malarzy, jako dzieła, które w ocenie znalazły na przykład ocenę wyrazu dobrej architektury. I to wręcz kapitalnej architektury, prawda? Otóż chyba najpierw Michał Anioł był malarzem, prawda, i rzeźbiarzem, a później stał się architektem, twórcą przecież bazyliki, prawda? I wtedy go nie pytano, prawda, kim on jest. On stworzył dzieło, które przyniosło taką ocenę właśnie, prawda?
O tym, że to jest artysta, to nie ma co mówić, dlatego że no, posiada wyobraźnię, bo mając materiał jakiś, komponuje z tego dzieło własne. Tam były dawniej jeszcze, wiadomo, tylko przetransponowane na technikę w tym drzewie dzieła cudze, a w tej chwili jest tyle jego własnych i to niesłychanie interesujących. Czyli technikę posiada i wyobraźni dostateczną, żeby tworzyć własne dzieła. Ale teraz ta technika wiąże się już bezwzględnie tylko z drzewem, ale i z wnętrzem artystycznym jakimś. No i najwłaściwsza droga, żeby pana kierować właśnie gdzieś do warsztatów znakomitych stolarskich, gdzie są luksusowe rzeczy i gdzie on znajdzie zastosowanie i koncepcję, żeby je dopiero dekorować tym, co tak pięknie potrafi. We wnętrzu architektonicznym. Architektura wnętrz się łączy z tym. No a poza tym jeszcze kwestia, że wypada z szeregu. Ale przecież Zagajewski też wypada, Ociepka też wypada i tak dalej, więc może by i dla pana Kapuńskiego znalazła się droga indywidualna, a związana z tym, co go tak bardzo interesuje, jeśli chodzi o technikę.
Czy pan wychodził poza ramy obrazu, które oglądaliśmy, przypomina jakieś większe kompozycje, które można byłoby eksponować we wnętrzach, na przykład jakieś rozwiązania wnętrz, ścian, czy jakieś boazerii, całe kompozycje. Czy pan projektował?
Robiłem meble przede wszystkim i boazerię również podczas okupacji. Już robiłem jako uczeń, prawda? Mebli tyle zrobiłem w życiu, nie intarsjowanych, a układanych po prostu z fornieru, że meble przestały mnie interesować jako stolarza. Natomiast dzisiaj ten zawód na tyle znam doskonale, że bardziej interesuje mnie już obraz, prawda? I w tym kierunku szczególnie chcę pracować nadal, chyba tak długo, dopóki będę mógł.
Zainteresowało mnie to, co pan powiedział, że postrzega pan element, w którym pracuje pan w drzewie, od środka, prawda? Czyli łatwość, powiedzmy, przewidzenia tego wzoru, który drzewo w sobie kryje. Jak to pan robi właśnie tak?
Więc to jest sprawa bardzo trudna. Proszę pana, rozpoznaję drewna, nawet te, które rosną, czyli wiem, jakie usłojenie drewno ma według zewnętrznej jego budowy, struktury budowy, prawda? Bo weźmy na przykład naszą polską brzozę. Wiemy, że mamy tylko brzozę i brzozę, tak jest ogólne określenie. Ale ta brzoza, która rośnie, prawda, gdzieś na wodzie, na mokradłach, ona będzie bardzo prosta, wybujała i nie będzie efektowna, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie. Natomiast ta brzoza, która rośnie na glinie, gdzieś na piaskach, już ma inną strukturę budowy. Jest bardziej karłowata. A najpiękniejsza brzoza jest właśnie ta, która gdzieś rośnie na kamieniu, gdzie ma mało wody. Ona będzie skarłowaciała zupełnie i ja wiem, jakie ona ma usłojenie. I to jest ta najpiękniejsza brzoza. Ona się błyszczy, pełno światła w niej, prawda? To jest po prostu jak złoto. I w tym kierunku ja przewiduję, patrząc na drzewo, które rośnie. No, czy ja to drzewo wykorzystuję, prawda? Nie. Nie mam tych możliwości, a fornier szukam, skupuję, prawda? I widzę go już takim, jakim on jest. Patrząc na niego, od razu kojarzy mi się z czymś. I kupuję ten fornier, wiedząc, że co ja mogę z tego fornieru zrobić. Całkiem inaczej pracuję nad starówką warszawską. Jest to architektura przecież. Architektura, która wymaga rysunku. Podporządkowuje materiał drewno właśnie rysunkowi. Natomiast jeżeli chodzi o portret, o moją własną wyobraźnię, wizję, to wówczas biorę materiał i moją wizję podporządkowuję temu materiałowi. W ten sposób ja uważam, że tak powinienem robić.
Ja pamiętam, nagrywałam pana co pewien czas. Jakieś chyba 3 czy 4 audycje mam w archiwum. I rozmowy nagrane z panem. I pamiętam, że ja szukam duszy drewna, ale ja do niej dojdę.
Chyba tej tajemnicy nie znajdę nigdy, ponieważ drewno się zmienia. I nigdy, nigdy, ale nigdy się nie powtarza. To zaznaczam stanowczo, że nigdy się nie powtarza. Właśnie to jest najciekawsze.
Jaka gama kolorów może być zawarta na przykład w jednym gatunku drewna?
Kiedyś robiłem sobie zestaw orzechów. Kaukaski, turecki, włoski, prawda, nasz polski. 50 odcieni. A tak konkretnie powiedzieć, to wszystkie kolory farb. A to są niesamowicie ciekawe historie.
Wiadomo, że pana dziedzina tworzenia jest jakoś określona. A tworzywo, w którym pan pracuje, czy ono jest dla pana wyobraźni przynajmniej nieograniczone jako środek do przekazania każdego tematu.
Tak.
Niewyczerpane w pana ocenie, w sensie powiedzmy właśnie i wzoru, i niepowtarzalności i tak dalej. To można byłby ten wniosek wyprowadzić, że można tym tworzywem powiedzmy przekazać wszelką myśl, jaką by się chciało wypowiedzieć. Tak?
Z całą stanowczością. Już doszedłem do tego, że mogę zrobić to wszystko, co malarz może pędzlem zrobić.
Oglądając tą wystawę, ja przynajmniej odczułam 2 rodzaje tematów. To jest nie tyle tematów, ale treści. Pierwsze, to jest tak, znaleziony jakiś słój drewna, dla którego pan szuka tematu, pan odnajduje temat, a drugie, po prostu rodzaj tych obrazów, to są zadane tematy. Na przykład Anna German. W czym pan się więcej wyżywa? Czy pan więcej znajduje zadowolenia w znalezieniu właśnie tematu dla jakiegoś okazu drewna, czy stworzyć już prawie, że rzemieślniczo zadany temat.
Na pewno to pierwsze. Na pewno, tak.
Czy pan szkicuje, komponuje te swoje kompozycje, układając jak gdyby skrawki tego drewna, czy pan używa ołówku szkicując i szukając formy?
Więc to są 2 sprawy. Jeżeli ja się chcę wyżyć, nie używam w ogóle ołówka. Czyli jeżeli ja chcę robić sam od siebie to, co czuję, to, co mi drewno narzuca, absolutnie nie potrzebuję ołówka. Natomiast jeżeli chodzi, jak już powiedziałem, o jakiś dokument, portret kogoś, prawda, jakiejś postaci, więc wówczas oczywiście używam ołówka, muszę szkicować, rysować, żeby ten portret żył.
Przy przyjęciu jakiejś propozycji, jakiegoś protektora, robiłoby się na zamówienie tematy, a nie swoje własne jakieś doznania i odczucia.
No ja nie przypuszczam, żeby go wiązano aż w ten sposób, żeby mu nie pozwolono tworzyć tak, jak on to czuje, jak on chce, jak on potrafi. To był błąd zasadniczy. Błąd niewybaczalny po prostu, żeby człowieka, który tworzy, nakładać mu jakieś hamulce, prawda? Dla mnie jest artystą, a w momencie, kiedy on by robił na zamówienie, z góry narzucone tematycznie jakieś, prawda, przedmioty, to stałby się najzwyczajniejszym rzemieślnikiem tylko. A tak to on czegoś szuka, on do czegoś dąży, on rozwiązuje, prawda, on tworzy, a tak to on byłby rzemieślnikiem. Prosta sprawa, ja bym się wcale nie dziwił, że on nie chce. Też bym nie chciał.
Samo wykonanie jest rzemiosłem, to się zgadzam, ale myśl czy uzyskane walory to nie jest rzemiosło.
My mówimy, że powinno mu się stworzyć takie czy inne warunki. No niestety zdarza się nieraz tak, że tym, którym się stworzyło dobre warunki, to potem niestety właśnie przestają tworzyć. To nie o to chodzi, żeby artysta tworzył w ubóstwie i w biedzie. Wreszcie tutaj nie ma o tym mowy w tej chwili. Niemniej czasami te dobre warunki, mamy tego przykłady, już nie będę wymieniała, bo przecież i Żnin wreszcie, kiedy właśnie te warunki, świetne warunki stworzone, przynoszą wręcz odwrotny skutek.
Że konieczne są stworzenie jakichś warunków zapewnienia mu podstaw bytu, żeby mógł tworzyć, bo warto, żeby tworzył. Warto, żeby tworzył. Niech pan będzie sobą i tworzy. Rozumiemy się.
O sztuce Edmunda Kapłońskiego lektorem tej audycji był Włodzimierz Wiśniewski. Na koniec Siano Kosy, Wyzwoliny Kosiarza. Audycja z cyklu Wieś tańczy i śpiewa. Tu usłyszymy zwyczaje ludowe, Wyzwoliny Kosiarza, piosenki Kujaw, Pałuk, a także Kaszub. Narratorem będzie Jerzy Skierczyński.
Dźwięczy piotra piosenka, płynie echo na wody. Nic kosiarza nie nęka, zdrów się czuje i młody. Siano kosy, oj da, da, na da. Śpiewa wietrzyk, pachną pola, oj da, da, na da. Świerszcze grają na dwa głosy, oj da, da, na da. Że się chłopska zmienia dola, oj da, da, na da. Świerszcze grają na dwa głosy, oj da, da, na da. Że się chłopska zmienia dola, oj da, da, na da.
Żeby to siano nie było pachnące, nie zgubiłabym wianeczka na lące. Piosenką skarży się dziewczyna na siano, które ją odurzyło, na świerszcze, które tej nocy tak kusząco grały.
Zielona łączka, młodry kwiat, wędrujże dziewczę ze mną w świat. Zielona łączka, młodry kwiat, wędrujże dziewczę ze mną w świat.
Jakże mam z tobą wędrować, bando seledze dziwować. Jakże mam z tobą wędrować, bando seledze dziwować.
Niechże seledze dziewują, Józef z Aneczką wędrują. Niechże se ludzie cebują, Józef z Aneczką wędrują.
Zielona łączka, jałowiec, lepszy kawaler niż gdowiec. Zielona łączka, jałowiec, lepszy kawaler niż gdowiec.
Kawaler ścisko całuje, a gdowa bije, katuje. Kawaler ścisko całuje, a gdowiec bije, katuje.
Zielonych żniw nie należało nigdy rozpoczynać w poniedziałek ani piątek, bo to dla kosiarzy dni feralne.
Kośniki stoją, łączki się boją. Kośniki stoją, łączki się boją. Kośniki nie stójcie, łączki się nie bójcie, posiekują. Kośniki nie stójcie, łączki się nie bójcie, posiekują. Posiekują, pograbiją. Posiekują, pograbiją. Posiekę pograbię, na kupki pokłady ziewulą moją. Posiekę pograbię, na kupki pokłady ziewulą moją.
Pełen romantycznego uroku był stary zwyczaj wyzwolin kosiarza, bo trzeba wiedzieć, że parobek póki egzaminu i okupu gromadzie nie złożył, wilkiem był jeszcze nie chłopem, któremu samodzielnie machać kosą pozwolono. Kiedy jednak egzamin był trudny, a starzy kpiarze mogli zaordynować wilkowi chłostę, wtrącała się w całą sprawę dziewczyna, narzucając ukochanemu chusteczkę na głowę i składając zań okup.
A teraz wszyscy do koźby, bo słonko już wysoko. Ty wielku tnij przede mną. Nie dasz rady? Będziesz płacił frycowe.
Oj, siano, pod sianem woda, u ciebie nie chcę, wszelka wygoda. Siano, bardzo zielone, obróć się dziewczę na prawą stronę.
A kto tam siecie?
Abraham!
A czyj?
A milczy!
Au! 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 Au!
Wilku, wilku, zaciąłeś mnie!
Wilku, wilku, skorzej, skorzej! Wilku, wilku, zaciąłeś mnie!
Kiedy mi takie psoty robicie, nie dam rady! Dwa garnce łódki stawiam wam w karczmie!
Mało!
A pięć starczy?
No, to co innego!
Dziewczęta, plećcie dla wilka koronę!
I po brozy, żeby nam w drodze nie uciekł!
I badla przodownika!
Już kapela idzie! Przodowniku, zbieraj gromadę!
Dalej idziemy, dalej, dalej!
Ani wilczek nie dziobeczka, ani wilczek świątka. Ani wilczek nie dziobeczka, ani wilczek świątka.
Bo cię Pan Bóg skarał za ludzkie prosiątka.
Bo mnie Pan Bóg skarał
za ludzkie prosiątka.
Bo mnie Pan Bóg skarał
za ludzkie prosiątka.
Patrzcie, jaką mu Kasia koronę upletła. Więcej kwiatów niż trawy.
Masz, wilku, koronę, a na ręce powrócę.
Przodowniku, bat, którym się prawem nazywa.
Hej, chłopaki, za kosiska. Kapela z wilkiem na przodzie. Pod dwór idziemy. Niech i pan na wyzwolenie dorzuci talara. No, chłopaki, brać wilka na powrócła. A dziewuchy, uważajcie, bo wilk taki srogi je. Kogo złapie, tego zje! Do karczmiska na zabawę!
Na zabawę!
Wilku! Wilku, nie uciekaj! Au!
Śpieszno wam do tańca! Ale wilk egzaminu jeszcze nie złożył. Teraz chłopy bronę odwróćcie i nakryjcie płachtą. Jak się wilk na niej położy.
Trzymaj się, Jasiek, mocno!
A jeśli prawa kosiarskiego nie znasz, to moje prawo pójdzie w ruch.
Nie bijcie mocno! Au!
się go przepycha. Wykupi go, wykupi!
Pustką mu głowę nakryła.
O, go bić nie będziecie!
Kaśka garnie z wódki stawia!
Ja z Kaśką tańczę w przodku! Jeszcze jej Jasiek nie dostanie!
Jasna!
Tańcowała całą noc i zgubiła swój włos.
Tańcowała całą noc i zgubiła swój włos.
I znalazł go woźnica i przywiązał do bicia. A jak trzasnął śliczny głos,
a bo to mej Kasi włos.
A jak trzasnął śliczny głos,
a boć to mej Kasi włos.
Wiara jest powszechna, czytamy w XVI-wiecznej księdze. O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków wiara jest powszechna w całym kraju rolniczym, że są pewne zioła, które ścięte kosą, deszcz ulewny, a często burze sprowadzają. Cóż to za ziele? To czyścik. Przed nim zwykle kosiarzy ostrzegają.
Lisek siecze łączkę, liska zagrabuje, a zajączek stawia w kubki. Sarna przydeptuje, a zajączek stawia w kubki. Sarna przydeptuje.
Przysłowie zaś głosi: kiedy człowiek łąkę kosi, lada baba deszcz uprosi. No, trochę w tym przesady, powiadają starzy. To nie lada baba obdarzona jest taką mocą, ale złośliwa baba, a więc czarownica.
Przodownik włazi na gruszkę, będzie trzymał mowę.
Cicho,
cicho, cicho, cicho.
Jako się podaje do wiadomości, że kośnik z Janka będzie dobry. Co nie usiecze, to przydepcze. Czego nie utnie, to nie położy. Po raz, po drugi, po trzeci. Uważajcie, gospodarze, że parobek bardzo do rzeczy. Teraz... A żeby dziewczyna jemu wyprała koszulę białą i portki wyprała i zmegrowała przedki. A za co i winien wynagrodzić i we wszystkim dogodzić. Przed tym nie było mu wolno iść do tańca, bo nie był parobkiem do końca. Nie wolno mu się było do dziewczyny zapojąć, bo dziewczyna wolała parobka pojąć. Na ostatku, po raz, po drugi, po trzeci, uważajcie starzy i dzieci. A jak z nazwiska kowal, szewc i inny rzemieślnik się wyzwala, taki chłop tego se pozwala, a każdy mu to pochwala. Do ręczniaków, niedorostków odzywam się. Tu Dajan został parobkiem.
Od dzisiejszego dnia będzie jadał kluski smażone i wszystko ważone jako duży. A kiedy się już dał wyzwolić, musi całą kompanię starszych parobków napoić.
Dobrze gada!
Do karczmy!
Do karczmy! Do karczmy!
Napiła się stara lapa, gorzały, łyk, łyk, gorzały, łyk, łyk. Pogubiła po gościńcu sandały, łyk, łyk, sandały, łyk, łyk.
Co robi kosiarz, kiedy skończy pracę i czuje się zmęczony? Zdawałoby się, że sprawa prosta. Wraca do domu i wypoczywa. Gdzież tam? Stawia kosę i ostrzy ją oselką. Po co? Niech się diabeł nie cieszy, że go w robocie zmęczył. Jeszcze trawy perlą się kroplami rosy, a polne koniki przeciągają leniwie kosmate łapki, kiedy na ukwieconą łąkę spływa z wysoka urywany tryl. A czy wiecie, jak on śpiewa, ten nasz skowronek? Pyta Antoni Marchlewski, gawędząc o zmroku z paludzkimi muzykantami.
Osiemnaście kółek na jedwabnym pasie, jednego mam chłopca, drugiego mam za się. No to widzicie, drużba, tak to jest.
No właśnie, ktoś mnie poprawił.
Ej, to poszło, ej. A jeszcze po staremu była. Więc teraz musimy sobie coś pogawędzić, łaba starzy. Bo dzisiaj ci młodzi to wcale nie wiedzą, na czym ten świat stoi. Oni nawet nie wiedzą, jak ten skowronek zaśpiewa. No czy po niemiecku, czy po polsku, czy po francusku, a śpiewa to śpiewa sobie.
Kośnie.
I wam powiadam, że skowronek każdy śpiewa po polsku. Czy to będzie w Polsce, czy w Niemczech, we Francji, obojętnie gdzie by się znajdował, skowronek śpiewa po polsku. I na sobie posłuchajcie, jak wyjdziecie w pole, trzeba było wyraźnie zrozumieć, tak, jak się wzbija do góry. Bo gdy będzie siedział na ziemi, to śpiewać nie będzie. Usiądzie sobie na kamyszku i głowa kiwa. Ale jak się wzbija w powietrze, więc on mówi, nie wstajałeś, nie dawałeś, a teraz bi. Długoś spał, strużyny spas, a teraz bi. Po nogach, po rogach. Siwy prrr, siwy prrr, siwy prrr. I tak ciągnie dalej. Widzisz, braciszku, a żeś to nie zauważył. Mówisz, że śpiewa. Ale on śpiewa, ale trzeba go zrozumieć, co to śpiewa.
Zrozumieć, tak.
Tak.
Ty jest dobry chłop.
Ja.
Ale Boru jeszcze lepszy, bo Boru ładnie graje. Jeszcze jednego nam zagraj, Boru. Ale zaśpiewaj. Albo ja ci zaśpiewam. Wszystko jedno.
Mogę zaśpiewać. Ale no, śpiewaj ty najpierw.
Ja mam śpiewać. Teraz łowczarka.
Łowczareczka. No
tak, łowczareczka.
Łowczaryszkowie, ojca synowie, łowczaryszkowie, ojca synowie, wygnali łowieczki na cudze polie. Wygnali łowieczki na cudze polie.
Starsze gosposie, matki, w tajemnicy jedna przed drugą, wybierały się często na łąki, nie skarbów szukali wśród kwiatów, ale lubczyku. W nim przezorne kobiety kąpali swe córki, aby dorósłszy chłopcom się podobały. Pod pachą kazali nosić dziewczętom lubczyk dla wabienia kawalerów. To ziele miłości sprawia, że po użyciu go staje się niewiasta czuła i zalotna. Innych ziół też szukali na lące kobiety. Od choćby ptasiego języka, mięty, przytulicy, serdecznika. Tego ostatniego zbierać trzeba było w czasie od nowiu do pełni księżyca. Zioła te, a ruta i lubczyk, szczególnie zdobywają wzajemność serc najbardziej nieczulych i obojętnych. Pamiętały o tym troskliwe matki.
O, widział ja rano dzisiaj, kiedy wstała ta Marysia.
Czy ona żale miała, czy oczki wypłakała?
Marysia ładna była.
A pojadę ja też do niej, a i poznam ci też po niej.
A pojedzie ci też do niej, a i pozna ci też po niej.
Czy ona dla mnie grzeczna, czy ona też bezpieczna?
Marysia ładna była.
Chociaż częste żale miewa, ona się nie rada gniewa.
Odpuścić jest gotowa, bo ładna jak królowa.
Marysia ładna była.
Sianokosy. Ciepło, pachnąco, kolorowo. Czy można się dziwić, że i na ludzkie serca miały te żniwa wpływ szczególny? Gdyby to siano nie było pachnące, nie zgubiłabym wianeczka na lące. A może to lubczyk zawinił, dziewczyno?
Posiekaj
ja ją z dziewczyną moją.
Posiedzę o nią z dziewczyną swoją.
Posiekam, pograbię, w kopeczki pokładę z dziewczyną moją. Dziewczyną moją, z dziewczyną moją. Z dziewczyną moją, z dziewczyną moją.
Z dziewczyną swoją, z dziewczyną.
To była audycja z 1958 roku. Sianokosy, Wyzwoliny, Kosiarza. Jeszcze Państwa zapraszam za tydzień do już ostatniego spotkania z twórczością Anny Jachniny.
Szlaki